Tu Wieczorynka Naukomanów, inna niż inna, audycja popularno-naukowa, której możecie słuchać w każdą nieparzystą sobotę miesiąca, tylko w radiu UWM FM 95,9 MHz lub poprzez stream, do którego link znajdziecie na stronie www.uwmfm.pl. Inna niż inne, bo tak jak wspomniałem na początku, nie żebrzemy o lajki, nie zmuszamy Was do subskrypcji, nie zakładamy zbiórek, nie piszczymy o donaty, tylko po prostu rozmawiamy o nauce, twarde fakty, a to, że czasami mówimy o nauce poważnie, a czasami niepoważnie, czasami bardzo niepoważnie, no to już jest zupełnie inny fakt, który tylko sprawia, mam nadzieję, że jeszcze bardziej odróżniamy się od zalewu tych różnych audycji popularno-naukowych, które oczywiście wszystkie są potrzebne, wszystkie są, spełniają ważną rolę, między innymi edukacyjną. I tyle. I dobrze. I dobrze, że tak jest. Dzisiaj opowiadam o moim spotkaniu niedawnym z noblistą z fizyki, profesorem Georgem Bednorcem, jak słyszałem na konferencji czasami w Wiśle. Profesor Georg Bednorz jest odkrywcą nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. No i właśnie co z tym nadprzewodnictwem wysokotemperaturowym, gdyż ono się znacząco różni od tego, co mechanizm tego nadprzewodnictwa różni się znacząco od tego, co odkrył ONES. Odkrycie dokonane przez ONES-a w rtęci i w innych metalach, w niskich temperaturach, ekstremalnie niskich temperaturach rzędu kilku kelwinów, zostało uzasadnione przez trzech panów, Bardena, Coopera, Schrieffera, którzy zaproponowali pewien model nadprzewodnictwa, w którym pojawiło się pojęcie par Coopera. Pary Coopera to są sprzężone ze sobą elektrony, tak, elektrony, te elektrony mogą się przyciągać, sprzęgać ze sobą, mimo że mają, że są ładunkami jednoimiennymi, niekoniecznie się odpychają, ale mogą się ze sobą przyciągać, jeżeli tylko zrobią to za pośrednictwem drgań sieci krystalicznej. Drgania sieci krystalicznej są skwantowane, czyli mają określone częstotliwości. Sieć krystaliczna, tak jak struna, nie może drgać z byle jaką częstotliwością. Każda sieć jest dostrojona do swojej własnej. No i teraz, jeżeli te drgania sieci, jak gdyby elektron jeden wskoczy na taką falę, która jest drganiem sieci, tak jak surfer wskakuje na falę na oceanie, no to może jednocześnie do siebie przyciągnąć drugi elektron, no i taka para elektronowa, zwana parą Coopera, może sobie poprzez sieć podróżować bez żadnego oporu. I tak jest mechanizm nadprzewodnictwa niskotemperaturowego. No natomiast w ceramikach, które w tych tlenkach miedzi z dodatkiem baru, lantanu i innych materiałach, ale na bazie miedzi właśnie, tlenków miedzi, tam ten mechanizm nie zadziała, bo ta temperatura 35 kelwinów jest na tyle duża, że te fale fononowe, czyli te drgania sieci, no już są za duże, one są po prostu, nie są skwantowane, tylko są zaszumione, czyli zamiast takiego gładkiego morza, na którym pojawiają się fale, na których mogą płynąć sobie obiekty, surferzy na przykład, no już mamy sztorm jakiś, gdzie fale się przelewają, kotłują i tak dalej. No tutaj absolutnie żadnego porządku nie ma, w związku z czym teoretycy mają zagwozdkę do dzisiaj. To jest do dzisiaj nierozwiązany problem. Skąd to nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w takich materiałach? A to jest ważna kwestia, bo jeżeli udałoby się nam jakiś znaleźć rozsądny model, to mogłoby to oznaczać, że będziemy mieli jakieś wskazówki, gdzie tego nadprzewodnictwa poszukiwać, w jakich materiałach można jego poszukiwać w wyższych znacznie temperaturach. No, chodzi nam przede wszystkim o znalezienie nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej, tak żeby można było mieć nadprzewodniki właśnie na biurku niemalże. No i cóż, okazało się, że te ceramiki, które normalnie uważano za izolatory, nie przewodniki prądu, no a tu się okazało, że one mogą bardzo dobrze przewodzić. Ten oryginalny materiał Bednorza i Millera wchodził w stan nadprzewodnictwa w temperaturze około 35 kelwinów, czyli jakieś minus 200, około minus 240 stopni Celsjusza. Przypominam, że temperatura ciekłego helu to jest minus, ciekłego azotu to jest minus 200 kelwinów, czyli no jeszcze niżej. No i cóż, skąd, jaka jest różnica? No, jakie są możliwe mechanizmy wytłumaczenia? No to cóż, przede wszystkim te teorie, które powstaną dla wytłumaczenia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w kupratach, bo te materiały nazywamy kupratami, one mają strukturę krystaliczno-perowskitów, ale nazywamy je kupratami, bo to są tlenki miedzi, no muszą mieć strukturę warstwową, są to różnego rodzaju materiały ceramiczne, tlenki metali o charakterystycznej warstwowej budowie, muszą w nich występować płaszczyzny miedziowo-tlenowe, w których dzieje się no, ta najważniejsza rzecz, czyli to powstawanie tego nadprzewodnictwa, czyli one są, jak to się fachowo mówi, anizotropowe, czyli nadprzewodnictwo występuje tylko w ściśle określonym kierunku w takich materiałach. To nie jest tak jak w miedzi, że cały nadprzewodnik w dowolnym kierunku, jakbyśmy prąd puścili, czy przyłożyli napięcie, to prąd sobie popłynie, taki materiał jest izotropowy. Nie. W tych kupratach nadprzewodnictwo jest zjawiskiem anizotropowym. Tylko w określonych kierunkach ten prąd jest przewodzony bez strat. Następnie w stanie wyjściowym te materiały nie są nadprzewodnikami, lecz izolatorami antyferromagnetycznymi. Oznacza to, że spiny elektronów na sąsiednich atomach miedzi układają się w przeciwnych kierunkach. Antyferromagnetyki to jest pewna klasa materiałów magnetycznych, nie będę już w to wchodził. Natomiast no, to jest wspólna cecha tych wszystkich materiałów, wszystkich nadprzewodników wysokotemperaturowych. No i ostatnia rzecz, domieszkowanie. Aby pojawiło się nadprzewodnictwo, trzeba ten materiał troszkę zepsuć jego strukturę, czyli domieszkować. Dodać lub usunąć z niego niewielką liczbę elektronów. No i taka zmiana niszczy porządek antyferromagnetyczny i pozwala elektronom na ruch. No i cóż, co może być przyczyną tego, że tutaj też powstają pary, bo mechanizm nadprzewodnictwa dalej jest tłumaczony w oparciu o te pary Coopera, tylko że no nie, te pary Coopera sprzęgają się nie poprzez drgania sieci krystalicznej, bo tak jak mówiłem, te drgania są już teraz tutaj, temperatura jest za wysoka i te drgania są za silne, więc klejem być może, klejem w cudzysłowie, są fluktuacje spinowe. Fluktuacje spinowe, czyli kiedy jeden elektron przemieszcza się przez taką sieć, zaburza lokalny, chwilowy porządek magnetyczny. Nie porządek krystaliczny, tylko porządek magnetyczny. Innymi słowy, no, zaburza uporządkowanie sąsiednich elektronów. No i takie zaburzenie magnetyczne nazywa się fluktuacją spinową albo magnonem. Tamte zaburzenia w sieci krystalicznej nazywano fononami, tutaj magnony i ono się rozchodzi po sieci. No i takie magnetyczne zmarszczenie może bardzo silnie przyciągnąć do siebie drugi elektron. No i taki magnetyczny klej jest znacznie silniejszy niż klej fononowy, co pozwala takim parom elektronów przetrwać w znacznie wyższych temperaturach. No bo przypomnijmy, 35 kelwinów, nie przeliczę sobie teraz tego w pamięci, ale dla temperatury pokojowej pamiętam za to. 300 kelwin, około 300 kelwinów to odpowiada temperaturze, to odpowiada energii około 30 milielektronowoltów. To taka jest energia cieplna tego układu. Więc to jest w skali atomowej olbrzymia energia, przynajmniej dla takich cząstek elementarnych. No i cóż, no, trzeba jakoś tą energię wprząc w te wszystkie mechanizmy. Co z tego wynika dalej? O tym za chwilę.